Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a gościem kluczowego tematu jest dzisiaj eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, socjolog, filozof społeczny i publicysta, profesor Zdzisław Krasnodębski. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W jednym z wywiadów dla portalu Wpolityce.pl mówił Pan Profesor o kolejnych gwoździach wbijanych w trumnę Unii Europejskiej. To patrząc na to wszystko, co teraz dzieje się w Unii Europejskiej, no i też w Komisji Europejskiej, może powinienem rozpocząć od pytania, czy spodziewa się Pan pogrzebu, skoro jest trumna i są gwoździe?
Wie pan, ja myślę, że jeżeli ta polityka, która jest, będzie trwała, to nie wiem w jakim czasie, że taki pogrzeb nastąpi, dlatego że jest to polityka irracjonalna. Na dodatek my wiemy jakby z historii, że tworzenie takich tworów bardzo scentralizowanych, wielkich, politycznych, zakładając jeszcze tę różnorodność, która trwa narodów europejskich i brak respektu dla tej różnorodności, no prawdopodobnie będzie się skończy końcem Unii albo jej daleko idącym przeorganizowaniem się, ale no, jest to polityka moim zdaniem zupełnie błędna.
To porozmawiamy o tej irracjonalności właśnie, jak pan profesor to nazwał. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że jest zielone światło dla wypłaty Polsce należnych przecież pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy, a tymczasem we wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała dla dziennika Gazety Prawnej, że no, Polska musi spełniać kolejne warunki, by uruchomić te pieniądze. Już tutaj nie chcę wchodzić w te szczegółowe przepisy o ustaw o sądzie i tak dalej, ale panie profesorze, chciałem zapytać, o co w tym wszystkim chodzi? Czy ktoś obraża tutaj inteligencję Polaków?
No ja myślę, że pani Ursula von der Leyen, która w pewnym momencie komisja, jak wiadomo, podjęła decyzję po długim przetrzymywaniu naszego planu odbudowy, Krajowego Planu Odbudowy, podjęła decyzję o wszczęciu dalszego postępowania, odblokowania tego, ale od samego początku ta decyzja była kontestowana przez część komisji, przez Parlament Europejski i ja sam od początku byłem sceptyczny co do tego, czy rzeczywiście te środki będą Polsce wypłacane. No i dzisiaj widzimy taką sytuację, że podobno wszystko było uzgodnione, no bo
smutne poczucie satysfakcji, że miał pan rację, panie profesorze, prawda?
Nie, no to nie o to chodzi. No, chciałbym nie mieć racji. Właśnie, oczywiście chciałbym nie mieć racji. Natomiast mnoży się kolejne warunki. Jeszcze dodam, że przecież niedawno była Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z panią Moniką Hollmeier i przewodniczącą tej komisji. Tak. No i tam stwierdzono taką rzecz, która do tej pory nie zauważano, że Polska będzie miała kłopoty w ogóle z wypłacaniem tych pieniędzy, z ich zarządzaniem. No zazwyczaj do tej pory podkreślano, że pod tym względem pomijając oczywiście zawsze. Tak, zawsze pewne, że... Także to jest niestety... Wie pan, ja chciałem powiedzieć tak, że albo tak jest, że to, co zostało uzgodnione, przecież pan minister Buda jeździł, uzgadniał, po części te uzgodnienia nie były, jak powiem, znane opinii publicznej, a tak zwykle jest to w negocjacjach, ale też nie były znane wszystkim członkom rządu. Na pewno nie były znane wszystkim europosłom, nawet nie wiedzieliśmy o tym, jak się to toczą te negocjacje. I to uzgodnione, więc tak, albo pan minister Buda był zbyt optymistyczny, rząd był optymistyczny, nic nie zostało uzgodnione i w związku z tym myślę, że pan minister poniesie odpowiedzialność, prawda, za swoje działania. Nie możemy budować rządu, nic będzie. Albo jest wręcz przeciwnie, myślę, że to jest bardziej prawdopodobne, że pan minister wynegocjował coś rzeczywiście i druga strona, komisja się nie dotrzymuje swoich zobowiązań od tego, co uzgodniono w czasie tych negocjacji. No i w związku z tym to z tego też powinniśmy wyciągnąć odpowiednie wnioski.
No właśnie, zważywszy na to, że o wyborze pani Urszuli na przewodniczącą Komisji Europejskiej decydowały chyba głosy polskich eurodeputowanych. Czy to była błędna decyzja, panie profesorze? Zwłaszcza po tym, jak słyszeliśmy ostatnio też taką mowę pożegnalną wobec Donalda Tuska z życzeniami powrotu już jako premiera.
Wie pan, no to jest tak, nie? Tego nikt nie pamięta. Myślę, że pani sama, pani przewodnicząca nie pamięta, prawda, kłopotów ze swoim wyborem. Ona myśli o następnej kadencji. Ja generalnie oczywiście uważam, że no powinniśmy oczywiście próbować negocjować z Unią, więc w Polsce też pojawiają się takie głosy bardzo buńczuczne, że nie płacimy składki, prawda, zerwijmy, nie. W tych słowach jest oczywiście bardzo dużo racji, no wtedy, kiedy mamy tego rodzaju możliwości, prawda, prawne. Nie zawsze tak jest. No, na przykład nie bardzo długo wprowadzano, no była też opinię publiczną, że możemy poszczególne elementy pakietu tego Fit for 55, tak, gotowy na 55 zawetować. To było nieprawdziwe, więc oczywiście należy negocjować, no ale nie można negocjować zawsze z pozycji słabego, kogoś, kto się zawsze zgadza. No, w tej chwili moim zdaniem niepotrzebnie zgodziliśmy się, zapowiadając, że się nie zgodzimy na to rozporządzenie Rady zaproponowane przez Komisję dotyczące oszczędzania gazu.
No tak, to za chwilkę do tego przejdziemy, panie profesorze, jeśli można. Natomiast a propos jeszcze buńczucznych wypowiedzi, znalazłem też taką ciekawą wypowiedź posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego, który no, mówi o bezczelności szefowej Komisji Europejskiej, która przekracza wszelkie granice, żąda od Polski łamania konstytucji, to urzędniczy terroryzm, mówi, powinna być uznana za persona non grata w Polsce tu i teraz, z szantażystami się po prostu nie rozmawia. Tak mówi poseł Janusz Kowalski z pana obozu politycznego, ale to zostawmy te buńczuczne wypowiedzi. Natomiast chciałem zapytać, panie profesorze, jak czytałem, raczej jest pan sceptyczny, jak pan wspomniał też w sprawie wypłaty pieniędzy, więc zapytam, co w tej sytuacji w sprawie wstrzymania tych kwot, tych środków finansowych, pana zdaniem powinien zrobić polski rząd?
No, musimy się przede wszystkim dobrze zastanowić, w którym momencie mamy możliwości działania, takiego działania, która druga strona, mianowicie Unia Europejska, poczuje ból, tak? Dozna pewnych stron. No oczywiście to jest, musimy sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy w gorszej sytuacji, bo to widać też w przypadku innych tego typu negocjacji. No toczą się bardzo trudne negocjacje, ciągle spory między Unią a Wielką Brytanią. Wielka Brytania jest znacznie bogatszym krajem, no i ma wielkie kłopoty. Toczy się spór z Unii, z Szwajcarią. Unia jest dzisiaj bardzo bezwzględnym podmiotem politycznym. No nie używa środków militarnych, używa środków gospodarcze, nacisku i tak dalej. I teraz, wie pan, wracając do wypowiedzi pana ministra Kowalskiego, on powiedział tak, no to nie jest język, który dobrze nam służy. I ja bym wolał, żebyśmy się posługowali językiem innym, żeby nasza stanowczość nie była werbalna, tylko była stanowczością działań. I tak robią inni, którzy bardzo eleganckim, czasami prawnym, innym językiem pokrywają pewną, no właśnie, brutalność, powiedziałbym wprost, brutalność polityczną.
No to o tej brutalności.
Ja uważam, no w tej chwili to jest tak, no po pierwsze musimy uzmysłowić sobie polskiemu społeczeństwu i sobie, być może nie powinniśmy zrezygnować z tych pieniędzy i zastanowić się, w którym momencie, tam, gdzie jeszcze obowiązuje zasada jednomyślności, którą chcą za chwilę, prawdopodobnie odbierze się prawom państwom europejskim takie prawo, prawda, do zgodności, do tego, że jedno państwo może zatrzymać pewien proces. I to by decyzyjny w Unii Europejskiej. I to już jest oczywiście czerwona linia, bo to będzie znaczyło całkowite nasze ubezwłasnowolnienie. Natomiast my brniemy. Mogliśmy kiedyś zawetować prawo klimatyczne wtedy, kiedy to było na Radzie Europejskiej. Miejscem, w którym my możemy coś osiągnąć, jest Rada Europejska. Czyli wtedy, kiedy się spotykają szefowie rządów. I tego nie odważamy się uczynić. Negocjujemy, rzeczywiście uzyskujemy, tak jak teraz w przypadku, uzyskujemy pewne warunki, które sprawiają, że przełykamy.
Prawda? Albo słowne deklaracje bym nazwał raczej.
Albo deklaracje. Mhm. Natomiast efektem tego jest kolejny krok zacieśniania się integracji europejskiej i w zasadzie pozbawianie nas możliwości podmiotowego działania.
To panie profesorze, przejdźmy do kolejnego tematu, właśnie już wywołanego przez pana profesora, tej solidarności gazowej i tej, jak to pan nazwał, praktycznej brutalności politycznej, bo to nawoływanie przez Niemców, ale tym samym przez Brukselę do tej solidarności gazowej, no budzi niepokój. Tutaj krótkie wyjaśnienie też dla naszych słuchaczy. Komisja Europejska, proszę państwa, w największym skrócie chce po prostu narzucić Polsce i innym krajom redukcję zużycia gazu i przymusić do dzielenia się, no czyli mamy wypić mleko, mówiąc w największym skrócie, którego Niemcy sami naważyli, chcąc uzależnić całą Europę od rosyjskiego gazu przez gazociąg Nord Stream 2. No i panie profesorze, jaka powinna być tutaj nasza postawa w tej kwestii?
Dzisiaj przeczytałem wypowiedź pani minister Moskwy, która powiedziała, że po przeczytaniu, bo na razie jeszcze nie ma tekstu tego uzgodnionego, bo zwykle coś postawiono politycznie, teraz na poziomie technicznym ustala się tekst. Ale pani Moskwa powiedziała znowu, które mnie coś co zaskoczyło, że przeczytamy ten tekst, jeżeli nam nie będzie odpowiadał, to się nie zgodzimy, ale nie będzie na to większości w Radzie. No to znaczy najpierw się zgadzamy na coś, jeszcze nie wiemy, prawda, do końca co jest w tym tekście. No, wynegocjowane zostały rzeczywiście dwie rzeczy, które są dla nas korzystne, mianowicie, że uznane jest to, że oszczędzanie to jest również to, że my mamy wypełnione magazyny. One są oczywiście dużo mniejsze niż magazyny w Niemczech, magazyny gazu. I to zostanie zaliczone, że my w związku z tym nie będziemy musieli oszczędzać 15%. I wynegocjowane są jeszcze mianowicie inna rzecz, że ten stan alertu będzie zatwierdzać Rada, ale zwykłą, znaczy większością kwalifikowaną, ale nie sama komisja. Więc jakiś oczywiście stopień zabezpieczenia komisja może zgłosić, tam jeszcze pięć krajów, więc już nie komisja arbitralnie. Natomiast zgodziliśmy się na jedną rzecz. No, inicjatywa do tego rozporządzenia Rady wyszła z takiego założenia, że teraz mamy oto taką sytuację w Europie, że która wymaga solidarności europejskiej, bo jedno państwo, które nie wiemy, czy sobie poradzi, czy nie poradzi, przecież może też bilateralnie szukać, prawda, szukać rozwiązań i na zasadzie dobrowolnej solidarności. Nie potrzeba do tego, żeby wkraczała w to wszystko Unia, jeszcze wyposażając się Komisja, wyposażając się, a teraz Rada, wyposażając się w jakieś narzędzia, wkraczając w sfery, które tak naprawdę do niej nie należą. Czyli ustąpiliśmy w sprawie zasadniczej, negocjując, jakby wynegocjowując dla siebie pewne ustępstwa. Ale do końca też nie wiemy, bo dopiero jak ten tekst przeczytamy, no to okaże się, co tam dokładnie zostało zapisane. Na pewno jest to uprawnienie, że w sytuacji bardzo awaryjnej komisja, Rada na wniosek komisji będzie mogła tutaj zarządzać jakby całym tym bezpieczeństwem energetycznym dotyczącym gazu. Wie pan, jedna rzecz, która w tym wszystkim nie pada. Jeżeli się mówi o solidarności europejskiej, no to jaka jest solidarność z Polską? No, kraju, który jest dzisiaj krajem frontowym Unii, za naszą granicą toczy się wojna i wtedy się tym szantażuje się nam tą kwestią solidarności. Tymczasem kwestie, o której mówiliśmy, KPO, prawda?
Tak. No i takich przypadków jest dużo więcej, prawda? Tej kwestii łamania solidarności, braku solidarności z Polską, ale też z innymi krajami Unii Europejskiej.
Więc mi się wydaje, że nasze oświadczenie było powiedzieć, tak, jesteśmy bardzo gotowi do solidarności, jeżeli tę solidarność otrzymamy w takim przypadku, skoro nie mamy środków w sytuacji większego zagrożenia, jesteśmy bardziej zagrożeni niż nasi przyjaciele, nie tylko pod względem energetycznym, ale też mamy kłopoty i z węglem, prawda, i z inflacją i tak dalej. Więc jeżeli my nie dotrzymamy, z nami nikt nie jest solidarny w ten sposób, który powinno, no to my również powinniśmy powiedzieć, owszem, będziemy solidarni wtedy, kiedy nam się odblokuje nasze pieniądze, kiedy otrzymamy odpowiednią pomoc. Jeżeli nie, to dziękujemy. Solidarni być nie możemy i nie uczestniczymy w tym mechanizmie. Ja nie wiem oczywiście według jakiej procedury zapadała ta decyzja na Radzie Europy. Przypuszczam, że nie było to jak zwykle takie ucieranie opinii, ale politycznie można zrobić wtedy znacznie więcej, mówiąc. I zresztą jechaliśmy do Brukseli z dosyć buńczucznym okresem, że się na to nie zgadzamy, a potem oczywiście się zgodziliśmy w toku negocjacji.
Panie profesorze, muszę podziękować za ten komentarz, za rozmowę. Bardzo uprzejmie dziękuję, ale też nie mogę się nie powstrzymać i na koniec nie zacytować wpisu pana profesora na Twitterze odnoszący się do wulgarnych, pełnych agresji protestów w czasie spotkań sympatyków PiS-u. Pan napisał tak, jak donosi Onet, w PiS nie ma chętnych do tego, by zakłócać spotkanie w terenie lidera PO Donalda Tuska. I co w tym dziwnego, pisze profesor Krasnodębski, proszę państwa, wulgarne chamstwo to cecha charakterystyczna i monopol totalnej opozycji. Gościem kluczowego tematu był eurodeputowany PiS, profesor Zdzisław Krasnodębski. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję.